Raz, dwa, trzy. To było to? Radio Satysfakcja. Stop.
The path that I've chosen now has led me to a war. And with each passing day, I feel a little more like something dear was lost. It rises now before me, a dark and silent barrier between all I am and all that I was ever meant to be. Oh, it's just a travesty. Tavern, marking off the batteries my spirit would erase. To pass beyond is what I seek. I fear that I may be too weak. Those of you who've seen it through, to glimpse the other side. The promised land is waiting, like a maiden that is soon to be. Thank you.
Paweł Krytkowski, który zastąpił właśnie Mariusza Siudę, zadał bardzo ciekawe
rzeczowe
pytanie. I komu to przeszkadzało takie granie? No i zasadnicze pytanie komu? No pięknie grać.
Ja wiem
no,
komu. Pięknie. Izaakowi. Bez dzisiaj mi Izaak, ale Kansas! Umówiliśmy się, że musimy też tak spróbować sportowo.
No, ale ciary chodzą po plecach po prostu. Czego tutaj nie było? I
to proszę mi wytłumaczyć, panie Arkadiuszu, dlaczego ten zespół nie zdobył takiej wielkiej popularności jak Pink Floyd na przykład?
No, dlatego, że po pierwsze, był to zespół amerykański i na amerykańskim... Inaczej zaczynając. Ci panowie nasłuchali się Genesis, Pink Floyd i Emerson. I okej, ale oni, i to jest piękne wśród muzyków amerykańskich, przetworzyli to, bo w Europie, jak ktoś nasłucha się Genesis, takie formacje włoskie, polskie, niemieckie...
I Marillion.
I Marillion. To potem jeden do jeden kopiowali cały nastrój, emocje. A Amerykanie przetworzyli to przez swoją tradycję. I rok progresywny, bo nie, jakby to znaczy symfoniczny, Kansas jest przedstawicielem tego, jest zupełnie inny.
To prawda.
I co ciekawe, tam było sporo kapel w owym czasie tak zwanych prog-rockowych i każda grała inaczej. Potem była grupa Styx, która bardziej wchodziła w takie akustyczne rzeczy, mniej może hard-rockowo. Była grupa Saga, która grała z kolei bardziej elektronicznie. Każdy z nich przetwarzał to na bazie tradycji na swój własny sposób. Kansas zrobił to mistrzowsko i wbrew pozorom ten zespół był popularny wśród tych, którzy konsumowali muzykę na poważnie. No oczywiście zafunkcjonował w Polsce i właściwie w Europie i na świecie dzięki Dust in the Wind, słynnej baladzie. No, ale jak to wiadomo, na balady nie ma rady.
Nie ma.
I to w ogóle wypaczyło obraz tego zespołu, bo to od razu tak jak Nazareth, Love Hearts. I wszyscy, Nazareth to musi być balada, Love Hearts i
albo Boston More Than a Feeling.
Tak. Bardzo poważny zespół, świetne granie. Jak mówię, tu oni ciążyli nieco ku muzyce hard rockowej, no ale te pasaże, Rob Steinhardt na skrzypcach, to było bardzo charakterystyczne. I ten zespół był popularny, bo kiedy pojawił się w Polsce zespół RSC, taki był, i miał skrzypka, no to od razu wszyscy dziennikarze no to polska odpowiedź na grupę Kansas, bo był skrzypek. No, skrzypek na dachu też był i to nie była odpowiedź na grupę Kansas, nieprawda?
To była polska odpowiedź na tych z Janosika, gosków, którzy grali tam.
Zespół działał od początku lat 70., z tego co pamiętam, dobijał się. Przełomową płytą było Point of No Return.
Tak.
Naprawdę fajne granie, połączenie genialnej gitary, Steve Walsh, wokalista i gitarzysta, z tym patosem progresywnym, ale nie aż tak...
Tak.
Patos
to nie aż tak nie przygniatało,
tak,
jak europejskie produkcje.
Przechodziło momentami w hard rock, momentami w jakieś takie improwizacje.
Zwiedne sprawy też.
Tak. No i ten Steinhardt na tych skrzypkach. Przynajmniej 4 genialne płyty. To było z koncertowej płyty Two for the Show, The Wall kompozycja. Potem oczywiście zaczęły się, jak to bywa, problemy.
Niesnaski.
A na tle religijnym, bo część z nich nawróciło się na wiarę katolicką, część nie. Oni chcieli śpiewać już o rzeczach ważnych, opartych na Biblii, tamci nie chcieli. Potem doszło do tego, że ten za dużo kompozycji swoich, ten za mało. Odszedł jeden, potem odszedł drugi, potem wszyscy odeszli, został tylko jeden. Teraz ten zespół funkcjonuje nadal, chociaż ten Steinhardt chyba z tego, albo Steve Walsh, w każdym razie w tym roku któryś z nich zmarł. Był z tego składu podstawowego. Zespół gra do dziś, wydaje premierowe płyty, one już nie są, nie mają takiej siły rażenia, ale no pozostawił po sobie ogrom wspaniałej muzyki. I wydawało się, że Amerykanie nie są w stanie przyswoić sobie prog rocka. Że to nie jest ten patetyzm taki, powiedzmy sobie, barokowy, taki odwołujący się do muzyki klasycznej.
Tak, że to nie jest ich chromatyka emocjonalna.
No, jakby to, nie wiem, o czym pan mówi, ale zgadzam się z tym, że to nie chromatyka emocjonalna. Oni bardziej, wie pan, Indianie z ciupaszkami, kowboje na konikach i tam się ganiali po tych górkach, a między tym stada bidzonów biegały i buczały.
Ja teraz powiem, i komu to przeszkadzało?
No i komu to przeszkadzało? I na bazie tego powstała muzyka grupy Kansas. Jeżeli będziecie mieli zawsze, to mówimy chwilę czasu, odszukajcie gdzieś sobie grupę Kansas, bo Arto. Tak człowiek się jakoś tak czuje się lepszy po wysłuchaniu tej muzyki.
To akurat świetnie pan powiedział, bo myślę, że o to chodzi też w sztuce, prawda? Żeby człowiek czuł się lepszym. Mhm. Bo
nawet jak jest gorszy,
tak,
wie pan.
No tak jak my, my nie jesteśmy za dobrzy.
Nie, ale wie pan, bo to żaden sukces, jak człowiek czuje się lepszy i stara się być lepszy, ale jak jest gorszy, a udaje, że jest lepszy, to jest, proszę pana, sztuka. Mhm. Widzi pan, to już przechodzimy.
To zawsze tak jest z artystami. Przecież jak się spojrzy na ich życie, czasami wręcz opłakane towarzysko, te prywatne, no to oni nie dorastają do tego, co piszą. I to jest chyba najpiękniejsze też w sztuce, jakby z perspektywy twórców, że oni się potrafią w tych swoich piosenkach, czy to w swoich filmach, czy to w swoich książkach, wznieść ponad te swoje wszystkie słabości.
Tak, tych słabości jest sporo i nawet by państwo nie podejrzewali...
Ile na przykład w zespole Kansas było słabości?
Nie, to zostawmy Kansas. Ale artysta, który nagrywa piękną, jedwabną balladę, wszyscy się wzruszają, a to...
A potem wychodzi ze studia i...
Tak, okazuje się, że płyta paździerzowa to jest po prostu bursztyn przy tym. No dobrze, nie będziemy tyle tam zawracali wam gitary, wracamy do grupy Kansas. Oczywiście nie zagramy Dust in the Wind, bo to każda stacja radiowa...
I teraz
radiowa
panu Pawłowi się palec powinien i akurat będzie Dust in the Wind. Nie. To był żarcik by był.
I jeżeli znacie stacje typu gramy Golde, Zolde, Złote, brokatem posypane, to tam zawsze jest tylko California,
Imagine potem by było wtedy.
A Styx Boat on the River, taka ballada. Zawsze, jak mówiłem, na ballady nie ma rady. No to po raz kolejny Kansas z Ameryki. Piękne czasy amerykańskiej muzyki rockowej. Utwór Hold On.
Hold on, baby, hold on.
Wartość tego utworu jest chyba bardziej taka faktograficzna niż artystyczna, ale myślę, że to Państwa może zainteresować. To był utwór, który firmował zespół Maple Oak. Założył go były basista zespołu The Kinks, który rozczarował się graniem z Rayem Davisem i jego kolegami i założył właśnie swoją grupę. Wydali ten właśnie jeden singiel, który nazywał się Son of a Gun i wtedy Peter Quaife, bo to o nim mowa, rozczarował się tym, że singiel nie wszedł na żadne listy przebojów i rzucił ten zespół, który właśnie założył. Oni potem wydali bez niego album, który oczywiście też się nie sprzedał. I taka była krótka historia zespołu Maple Oak.
Radio Satysfakcja.
Proszę Państwa, razem ze mną Jędrzej Kodym-Kodymowski.
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Jędrzeju, to zacznijmy może od takiego momentu Twojego życia. Jesteś młodym chłopaczkiem, szkoła podstawowa, granie w piłkę, pierwsze sympatie, miłości, bójki. Czy już wtedy słuchałeś czegoś konkretnie?
Pamiętam, że właśnie robiły na mnie wrażenie, podobały mi się, podkreślam to, słuchania ich na dyskotece. Mhm. Czyli była to muzyka stricte wybierana do tańca. Ale pamiętam takie zespoły właśnie jak Blondie, Heart of Glass, Hanging on the Telephone. Pamiętam na przykład Donna Summer, to akurat nie pan rokowy zestaw, ale Donna Summer też
pani zresztą
tak,
dobrze wyglądała.
I Feel Love, tak, jak najbardziej. I to jest taki mniej więcej taki zarys właśnie tego, co przypominam sobie z dyskotek. Tam leciały jakieś Amandy Liry i inne rzeczy, które już, jak to się mówi, niespecjalnie do mnie przemawiały. Właśnie bardziej mi się... Znaczy właśnie wtedy to pamiętam, że byłem zafascynowany Blondie. Bardzo mi się podobało. No Hanging on the Telephone i Heart of Glass to w ogóle były takie, można powiedzieć, pełna petarda.
Ale powiedz w takim razie, w którym momencie muzyka chwyciła cię za gardło i już nie puściła?
Jeszcze był taki epizod w 79 roku, jak zawiązała się taka grupa motocyklowa. Ja miałem akurat wtedy motorower, ale też tam na takim placu, gdzie starsi składali te większe motory, myśmy te swoje mniejsze jakoś tam robili. No w każdym razie tam leciały i one były już spropagowane. Dwa zespoły jako punkowe, czyli AC/DC, który w ogóle nie był punkowy, ale był tak przedstawiany, i grupa Ramones leciała. I to pamiętam, że właśnie Ramonsi jakoś tak dużo bardziej do mnie przemawiali, mimo że jakoś tak w ogóle dziwnie się tego słuchało, bo w porównaniu na przykład do tych zestawień muzycznych, które słuchałem na dyskotece, to Ramonsi byli czymś zupełnie takim, no jak z kosmosu, czymś no zupełnie...
Krótkie, dynamiczne,
tak,
szybciutkie.
Ale zupełnie no muzycznie, tak, no, brzmieniowo, inna w ogóle wszystko zupełnie co innego. A tak za gardło, jak się pytasz, to miałem tą okazję być w 80 roku w czasie wakacji na takim kursie językowym w Londynie i tam poznałem taką grupę pięciu skinheadów, z tym, że czterech było normalnych i jeden był, jak to teraz się mówi, niskorosły, kazełek. Ale też miał taki ten strój skinheada kazełkowy, wszystko, tylko tego Flyersa, 501, te Martensy, takie glany. z tymi czerwonymi sznurówkami, także wszystko się zgadzało. No i oni, i właściwie dzięki nim pierwszy raz usłyszałem płytę Stranglersów pod tytułem Black and White. I to było, jak to się mówi, ten moment przełomowy, bo już jak wsiadłem, już tą płytę słuchałem przez półtora roku non-stop. Mhm. I od tego się właściwie zaczęła moja przygoda, bo trafiłem w tym samym momencie do liceum ogólnokształcącego w 80 roku z jakimiś tam perypetiami. Wracaliśmy do Polski, bo to były strajki, a z Michałem Orlewiczem i z drugim kolegą Romkiem Sebastiańskim założyliśmy pierwszy zespół Pancerne Rowery. No
pamiętam.
I tak, i to była właśnie jak gdyby taka formuła, że jeżeli pistolsi, bo już, oczywiście już jak to się mówi, po tych Stranglersach ten pakiet się rozszerzył, o pistolsów, powróciłem do Ramonsów, już jak miałem taką satysfakcję, że już wcześniej słuchałem punk rocka w postaci Ramonsów, jakoś tak się to ustabilizowało, oczywiście AC/DC odpadło z tego zestawu. W pewnym momencie, tak jak ortodoksyjnie podchodziłem do punk rocka i słuchałem tylko punkowców, bo wiadomo, że hipisi to frajerzy, więc się ich nie słucha, ale rozszerzyłem od Jimiego Hendrixa, jakoś tak sobie jak gdyby ten pakiet sam rozszerzyłem o tych, których uważałem też, że w zasadzie są punkowcami. No. Nasza perspektywa była zupełnie inna, bo myśmy byli za żelaznej kurtyny i jak gdyby nasza w ogóle świadomość taka społeczna była zupełnie inna. No, byliśmy okaleczeni o te 50 lat braku życia w wolnym świecie, więc oczywiście tak jak patrzyłem na rozwój na przykład właśnie tej muzyki nowofalowej, alternatywnej, którą tak już nazwijmy ogólniej i szerzej, to widać było, że w wielu przypadkach to jest taka no, fascynacja Zachodem zupełnie taka, jak to się mówi, bez trzymanki, bez żadnych hamulców, bez żadnej krytyki. I to w gruncie rzeczy trochę pokutuje do dzisiaj, tak mi się wydaje. W niektórych przypadkach po prostu próba dostosowania się do wymogów rynków angloamerykańskich, czyli śpiewanie po angielsku, bardziej po angielsku niż Anglicy, albo bardziej po amerykańsku niż Amerykanie.
Czesław Niemen, SBB.
Czesław Niemen w ogóle jak najbardziej. To jest taki w ogóle smak mojej młodości, bo mój ojciec słuchał Czesława Niemena, Wanda Warska, tak. Andrzej Kurylewicz.
Kurylewicz, Warska, Niemen, słynna
tak,
płyta.
Tak, tak, to mnie w domu leciało. Oczywiście Marek Grechuta. Tadeusz Woźniak tam się pojawił z tym, z jednym z tym swoim przebojem, Zegarmistrz Światła.
Demarczyk,
nie za bardzo, nie pamiętam.
A SBB?
SBB to pamiętam płytę Welcome, pamiętam tą płytę. Powiem szczerze, nie byłem wtedy w ogóle z fascynatem jakiegoś takiego symfonik rocka. Tutaj już ten taki, właściwie ten, w porównaniu na przykład do Ramonsów, którzy grali prosto i na temat, to tutaj już tak jak gdyby ten smok zjadał swój ogon, tak to widziałem. No ale niemniej jednak oczywiście z perspektywy czasu muszę stwierdzić, że czy się to podoba, czy się to nie podoba, jest to wiadomo krok milowy w polskiej muzyce rozrywkowej, to jest bez dyskusji. I'm in the phone book.
should see when she goes ooh-a-ka, ooh-a-ka-day.
Taki żarcik prowadzącego. To był, proszę państwa, Gilbert O'Sullivan. Chciałem państwu wytłumaczyć się z pewnej zapowiedzi, którą poczyniliśmy w drugiej godzinie. Mówiłem, że dzisiaj z okazji imienin Barbary będzie mała niespodzianka. Niestety nie udało się jej tutaj dla państwa zaprezentować. Przyniosłem mianowicie kasetę Dat z takimi nagraniami, których dokonaliśmy w liceum, ale ona okazała się, ta kaseta była z roku 1993 i okazało się, że niestety
to już piecze ma nad nią konserwator zabytków.
Tak, dokładnie. Natomiast to była taka parodia, wtedy to się nazywało muzyka chodnikowa. To jeszcze nie było Disco Polo, którą napisaliśmy i to był utwór pod tytułem Barbara.
To się tak mówi, to była parodia, ale chciał pan zrobić karierę. A nie wyszło, to było tylko parodia.
Więc chciałem tylko pierwszą zwrotkę, bo więcej nie wytrzymamy. Z dedykacją dla wszystkich Barbar.
Zobaczymy, może damy radę.
Barbaro, ja ciebie kocham, ty mnie nie kochasz, a ja cię tak. Barbaro, ty byłaś moją dziewczyną, a teraz jesteś jego dziewczyną. Barbaro, 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 Barbaro.
Potem była melorecytacja.
Barbaro, ja ciebie kocham, ty mnie nie kochasz, a ja cię tak.
Dalej?
Tak jest.
Barbaro, czy pamiętasz, tańczyliśmy w klubach gospodzie, a teraz tańczysz z innym chłopakiem. Na, 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 na.
No i tak dalej to szło. Przypomniały się dobre czasy, czyż nie? O, tak, tak. I komu to przeszkadzało?
No dobra, ale tu jakąś wreszcie energetyczną piosenkę pan napisał, tak, a pan się tu kryguje jakieś tam.
Tak, tak.
No że to hicior jest, proszę
hicior
pana.
Był. No i może się kiedyś uda jeszcze to odtworzyć, bo to takie było, że byliśmy takim zespołem ze Skierniewic i tak przyjechaliśmy tutaj państwu zaśpiewać troszeczkę taką piosenkę, taką troszkę żartobliwą, ale jednak o prawdziwych uczuciach.
Tak, to było właśnie tak. To była raczkująca muzyka disco polo. Natomiast dzisiaj chciałem zaprezentować utwór zgoła inny. Tutaj będzie smenny oczywiście, ale pan Arek z swoją grą na dzwoneczku na pewno państwu ten utwór osłodzi. O. To jest, ten utwór jest z roku 2008. I napisałem go jako trochę odtrutkę na te wszystkie klimaty tak zwane christmasowe, bo ja panu, jak pan już wie i państwo pewnie też pamiętają, nie bardzo lubię piosenki christmasowe, bo jest tego za dużo i jeszcze w ogóle przed świętami, kiedy jest adwent i trochę tak by wypadałoby się trochę zastanowić nad tymi sprawami, no to oni już wszystkie kolędy, wszystko się już tam, wszyscy się urodzili, co mieli się urodzić, przyszli nawet trzej królowie, jest wielki gwar i hałas i mi to jakoś zawsze przeszkadzało, więc postanowiłem kiedyś napisać piosenkę cichą i skromną o tych sprawach, natomiast nie używając żadnych wielkich słów. Tylko będzie trochę o gwieździe, trochę o fosie, która wysycha i że te wszystkie sprawy bożonarodzeniowe się dzieją bardziej jednak we wnętrzu człowieka niż na jarmarku. I to będzie utwór. Tutaj pomogli mi zespół Moody Blues, który nagrał tę świąteczną o takim tytule December i ona właśnie nie wskazywała na to, że to jest tylko o świętach, tylko o tym całym okresie i ten utwór mój też się nazywa December i brzmi tak.
The star is shining through. The tiles upon my roof. The walls are trembling down. The mold is drying out around my heart. The hills are lying down. The noise seems over now. The sheep wants not to flee. The birth of quiet glee inside my heart.
Jednak w duecie to wszystko lepiej
wiem.
Utwór December.
Moje ręce są do tego stworzone, proszę pana.
Tak, dokładnie.
Jakiego
tak.
instrumentu się nie chwycę, to wychodzą z tego bajeczne dźwięki.
Tak. No.
Co prawda pan mi daje takie jakieś kapryśne, ten instrument jakieś drobne, jak dla dzieci, ale no trudno. Może
no bo chodzi o ten dźwięk, to ten jest dźwięk gis. A przecież tu trzeba było od razu dać gis.
Gis. No, może i gis trzeba było dać, ja tam nie wiem. Ja tam wiem, kiedy posolić ziemniaki, proszę pana, to tyle, co ja wiem.
No przypominamy dobrze. Dzisiaj w
ale
naszym
menu... Ale Barbary
menu...
nic nie pokona, proszę pana.
To ja jeszcze kiedyś panu zaśpiewam inne piosenki z tego okresu, bo parodiowaliśmy nie tylko piosenkę chodnikową. No. Dzisiaj przypominamy, że na kolację proszę zjeść pomidora przypruszonego śniegiem zapomnienia. A tomato with a... Snow of Oblivion Crust.
To było dla turystów teraz. To,
tak, teraz wersja
tak
niemiecka.
Tak siedzi taki turyst.
Tomaten mit einem Snowen.
Aż się wystraszyłem. Dobrze, że tego dzieci nie słuchają.
A nie, to śnieg to chyba jest szny.
Tak. Ja tego sznytka znam.
Misio, to tylko wszystko szny, ten sznek dzisiaj, proszę pana.
No już zostawmy Niemców. Tak. Dziękujemy państwu serdecznie. za obecność wraz z nami. Staraliśmy się jakoś wypełnić ten program bardzo pięknymi treściami. Nie wiem, czy nam się to do końca udało, ale mam nadzieję, że
powiedzmy
tak.
Powiedzmy szczerze, nie udało nam się, ale zawsze może być lepiej w przyszłym tygodniu. Ale po albo
co?
Wieczorem.
A po co ma być lepiej? Tak jak jest teraz, też jest dobrze.
Jest też dobrze.
No nie przesadzajmy z tym lepiej, bo potem dojdzie pan do szczytu i co? Potem już tylko można się stoczyć.
Tak.
A tak to zawsze mamy tą perspektywę.
Wtedy nałogi, niesnaski.
Tak.
Tak.
I inne. Tak.
I potoczy to się jak kula śniegowa.
No, dlatego my jesteśmy zwartym duetem, bo nie mamy ani nałogów, ani niesnasek.
O, to prawda.
Po prostu rzadko z sobą rozmawiamy i to nas ratuje. Nie ma nic gorszego, jak ciągle rozmawiać. Jeżeli państwo zatęsknicie, czyli to się fachowo nazywa, że chwyta tęsknica za gardło.
Ale fachowo pan powiedział jednak.
Tak. To zajrzyjcie na naszą stronę Radia Satysfakcja. Doszli jakieś nowici? Słuchacze?
Ostatnio chyba tak jeden czy dwóch.
No co jest z wami ludzie? No jak? Jak jeden, dwóch?
Nie, no to nasza wina, to nasza wina.
Może, nasza? Niech pan nie się tak niesamobiczowania tu nie robi. Nasza, nie nasza, proszę pana. My się staramy, wklejamy okładki płyt. Pan pisze tytuły, w ogóle wszystko jest pięknie.
Meine Damen und Herren, please... Nie wiem, jak będzie... Follow us. To żeby z innych krajów też byli też słuchacze.
Myśli pan, że tylu Niemców przyjeżdża do Poznania, że ma tak tu po tym niemiecku ciągle gada?
I no będziemy musieli potem też niemieckie tłumaczenia tych naszych utworów.
Ja w niemiecku to znam tylko rączki, Hans.
O, to świetnie. No przydaje się. Bardzo życiowa kwestia.
No, zawsze się przydaje. No dobrze, jeszcze zostawiamy
jeszcze
was
też
muzyką.
Wieczorem,
tak, wieczorem. Co będzie wieczorem? Niech
dzisiaj będzie autorstwa głównie mojego audycja. Będzie o jednej części ciała, której jest dwie. O oczach.
Aż boję się powiedzieć.
O oczach, proszę pana.
Nie chciałbym, że to może
będą
być
same oczach. Piosenki, w których tytułach są oczy. Niestety nie będzie piosenki, czy
a
te oczy.
A będą kiedyś o tym, co ja myślałem?
Tak.
Tak, to
pan przygotuje taką audycję. Ale coraz lepiej mi idą te sprawy przedmikrofonowe.
No nie wiem, niech pan już tak nie podnieca was.
Przed nami jeszcze, proszę państwa, na koniec Justin Hayward w piosence Buddy Holly'ego pod tytułem Learning the Game, a jeszcze potem na pewno pan Arkadiusz coś państwu mocnego przygotuje na sam koniec dzisiejszego.
Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia w przyszłą sobotę.
When you love her and she doesn't love you, you're only learning the game. When she says that you're the only one she'll ever love, then you find that you are not the one she's thinking of. Being so sad, you're all alone and blue. That's when you're learning the game. That's when you